Zaczynamy dzisiaj od rozmów na temat opieki okołoporodowej, przygotowania do momentu narodzin dziecka i tego, co się dzieje później. Pomyślałam sobie, że warto na ten temat porozmawiać, kiedy przed tygodniem w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oglądałam nową poczekalnię przy sali porodowej. To jest miejsce, które w szpitalach wybudowanych kilkadziesiąt lat temu w ogóle nie było pomyślane, a dziś wydaje się koniecznością. Za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego tak jest i jak się rodzi dzisiaj, ale najpierw krótka relacja właśnie z otwarcia poczekalni przy porodzie. W Centrum Zdrowia Matki Polki.
Iwona Maroszyńska, jestem dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Poród to jest takie niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdej rodziny. Z jednej strony ogromny stres, z drugiej strony ogromna radość. Od lat staramy się, żeby ta pacjentka miała zawsze przy sobie kogoś bliskiego. Oczywiście COVID troszkę tu tę sytuację zaburzył, ale myślę, że powoli będziemy wracać, wracamy do normalności. I nie zawsze jest to możliwe, żeby ta osoba towarzysząca była cały czas z rodzącą. Ten poród się przedłuża, czasem trzeba wykonać jakieś interwencje takie, czy z sensu stricte medyczne. Czasem jest to cięcie cesarskie, poród się kończy cięciem cesarskim. Więc też jest ważne, żeby takie miejsce dla osób oczekujących było wygodne, pogodne, które raczej będzie łagodziło stres, a nie nasilało go. Także mam nadzieję, że w sumie i rodząca, i ta osoba, która będzie jej towarzyszyć, będą się tu dobrze czuć, a porody będą się kończyć szczęśliwie.
Grzegorz Lewczuk, ja jestem dyrektorem do spraw administracji i rozwoju. Inwestycja, którą oddajemy teraz do użytkowania, to jest praktycznie tylko ponad 500 metrów kwadratowych. Koszty inwestycji to jest około 3 200 000 zł. Natomiast, co bardzo ważne, jest to tak naprawdę element dużego projektu, dużej inwestycji w postaci bloków porodowych, które mieliśmy przyjemność parę miesięcy temu oddawać do użytkowania i tak naprawdę dzięki wygospodarowanym i zaoszczędzonym środkom w ramach tego projektu i dzięki zgodzie Ministerstwa Zdrowia udało nam się w ramach tego dużego projektu ze środków europejskich dopracować jeszcze tej dodatkowej powierzchni w postaci poczekalni, ale również w postaci śluz, które mamy za naszymi plecami w tym momencie, które pozwalają tak naprawdę w czasach takich jak mamy teraz, w czasach pandemii, na pełne bezpieczeństwo funkcjonowania naszego personelu, jak również w pełni bezpieczne wejście osób biorących udział przy porodzie, czy w porodzie małżonki, czy partnerki, przebranie się tutaj, umycie i wejście w sposób w pełni bezpieczny na powierzchnię bloków porodowych. Istotnym elementem też jest to, że tak naprawdę ta nieduża powierzchnia, ponad 500 metrów kwadratowych, o której wspomniałem, w ramach wszystkich potrzeb Instytutu jest oczywiście kroplą w morzu potrzeb, natomiast tak naprawdę jest bardzo istotnym łącznikiem wszystkich inwestycji, które w tym momencie w dalszym ciągu planujemy i które już oczywiście wykonaliśmy, a między innymi tego, że chcemy, żeby blok porodowy był, mamy nadzieję, w najbliższych latach połączony z wyremontowaną izbą przyjęć, z powiększoną kliniką neonatologii, która będzie się łączyła z nowymi powierzchniami sal pooperacyjnych innych przy bloku porodowym. Także wszystkie inwestycje, które w tej chwili realizujemy w Centrum Zdrowia Matki Polki, mają tak naprawdę za zadanie w pewnym momencie połączyć je w jedną dużą, spójną i funkcjonalną całość.
Na ścianach mamy tapety zmywalne, specjalnie dla nas projektowane grafiki i podlegające atestom. Tak samo jest na ścianach, mamy dużo przeszkleń, które są oprawione w grafiki kwiatowe, dlatego że w dalszej części bloku każda sala ma przypisany swój kwiatek, więc rodząca wie, w jakiej sali rodzi, na przykład tam są chyba tulipany, róże, konwalie. Tak samo ojciec wie, że jego partnerka rodzi na przykład w tulipanach i w różach. Tak, był taki zamysł, że również położnik ma naczepiony kwiatek, na przykład róże, nie wiem, czy tulipan i wie, że to jest ten zespół, ta rodząca, nie błąka się, to jest również informacja wizualna. Część mebli jest budowanych na wymiar przez wykonawcę. Tutaj to są te siedziska, a reszta mebli są to fotele, które mają być wygodne również do siedzenia, do odpoczynku, do jakiejś małej drzemki w kolorach Matki Polki, czyli granatowe i drewno podobne, jasne. Nie wiem, fotele, stoliczki, takie, żeby po prostu, nie wiem, spędzić czas, coś poczytać. A za śluzami mamy szafki, śluzy.
Przemysław Oszukowski, kierownik bloku.
Szanowni Państwo, dlaczego to się nazywa śluza? No tak to zostało kiedyś nazwane, że wejście do bloków porodowych czy bloków operacyjnych nazywane jest śluzą. Tam następuje przebranie się, w ubranie to operacyjne. Tam następuje mycie chirurgiczne. No akurat w śluzie pacjenta nie będzie nikt się mył chirurgicznie, zresztą tego nie oczekujemy. dostaniemy od tych partnerów czy ojców dzieci, którzy będą tutaj przychodzili, ale chcielibyśmy, żeby oni byli jednak tutaj przebrani, żeby wchodzili w innym ubraniu już na czysty blok porodowy. Tutaj mają możliwość skorzystania również z prysznica. Nie muszą oczywiście z tego korzystać, ale niewątpliwie umycie rąk, przebranie się w strój szpitalny. Są szafki, w których oni mogą pozostawić swoje zewnętrzne ubrania. W przeszłości, wtedy kiedy budowano bloki porodowe, to nie przewidywano dla osób towarzyszących miejsca. To jest to miejsce, o którym pani dyrektor wspomniała, że nam zależy na tym, żeby były osoby towarzyszące przy porodzie. I to jest to miejsce, gdzie oni mogą zostawić swoje i zewnętrzne ubranie i założyć to, żeby oni nie wchodzili z jakimiś torbami dodatkowymi, ponieważ to nam może troszeczkę dezorganizować pracę. To jest również miejsce, w którym, jeżeli poród trwa nawet czasami kilkanaście godzin i ta osoba towarzysząca jest zmęczona, może przyjść tutaj odpocząć i generalnie rzecz biorąc, takie miejsce rzeczywiście dla rekreacji. Chociaż my byśmy woleli, żeby większość czasu jednak ci, którzy mają wspomagać rodzącą, spędzali przy rodzącej. Ale to nie zawsze jest to do końca wykonalne. A więc mają tutaj te śluzy, mają dodatkowe swoje toalety, które są tylko dla nich, a więc nie muszą tych toalet szukać w szpitalu czy korzystać z tych, które są bezpośrednio dla rodzących. Więc jest to pomieszczenie takie socjalne, ale stwarzające sympatyczną atmosferę dla pary, która wchodzi do porodu i stwarzające takie, myślę, że też poczucie komfortu.
Też byliśmy ograniczeni techniką i konstrukcją. Te słupy nie są tak naprawdę wydzieleniem takim intymności, tylko po prostu są słupami konstrukcją, którym wzięliśmy jako element wnętrzowy, ale tak, te wnęki były po to, żeby można ewentualnie się tam w chwili spokoju usiąść.
Pacjentki też będą tędy wchodzić, jeżeli będą planowo wchodzić, ale oczywiście jest bezpośrednie wejście z izby przyjęć, czy nawet jest bezpośrednie wejście dla porodów tych z różnego rodzaju infekcjami, a przecież wiecie Państwo, że jeszcze możemy się spodziewać różnej sytuacji epidemiologicznej bezpośrednio w ogóle z dworu. Oczywiście to są sytuacje już nadzwyczajne, gdzie raczej nie przewidujemy osób towarzyszących, tylko to już będą porody, które będą w pełni izolowane. My też będziemy wtedy inne procedury stosowali w czasie takiego porodu. To jest wejście wtedy, kiedy wszystko będzie planowo i spokojnie. A poza tym trzeba pamiętać, że pacjentki oprócz tego, że przychodzą przez izbę przyjęć, to przecież hospitalizujemy wiele ciężarnych, gdzie poród zaczyna się powiedzmy na trzecim piętrze, na działach patologii ciąży i tutaj ten partner może poczekać na nią spokojnie, bo będzie wiedział, że za powiedzmy pół godziny czy za godzinę będzie pacjentka zwożona, szła do porodu. Czyli będzie miał takie miejsce, gdzie nie będzie musiał iść bezpośrednio na oddział, tylko tutaj poczeka. Zresztą po porodzie też czasami będzie musiał odpocząć. Poród to jest duży stres. To jest stres dla rodzącej, ale również stres dla tego partnera. Dlatego nie wiem czasami, czy ten stres nie jest większy. Więc jeżeli jest to taka stworzona atmosfera rodzinna, kiedy oni mogą jeszcze usiąść na kanapie, bo nie od razu może mogą być przyjęci, ponieważ w jakiejś kolejności przyjmuje się rodzącej. No więc celem było może nie zniesienie tego stresu, bo on do końca będzie, dopóki dziecko się nie urodzi, to ten stres będzie, ale na pewno rozładowanie i stworzenie takiego bardziej domowej atmosfery, w której będą się po prostu lepiej czuli. To, że osoba bliska ma być przy chorym, to nie jest wymysł tylko położniczo-neonatologiczny, bo przecież chcielibyśmy, żeby przy ciężko chorych czy wręcz umierających też były osoby bliskie. Tylko nasze szpitale myślę, że nie są w stanie tego lokalowo pomieścić. Natomiast to, co się buduje nowe, co się projektuje, to się już tak projektuje z myślą też o tych rodzinach, że ta pomoc osoby bliskiej jest tutaj potrzebna.
Tak to wygląda już teraz w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polskiej. Polki. Mogłoby się wydawać, że to właściwie niewiele, że wygląd wnętrz szpitala nie ma większego znaczenia, ale chodzi przede wszystkim o komfort rodzących i ich partnerów. To porozmawiajmy o tym, jak się rodzi dzisiaj i jak się rodziło kiedyś. W studiu witam Agnieszkę Eichmann, dulę, kobietę, która towarzyszy całym rodzinom i w okresie narodzin dziecka, i jeszcze przed, i trochę po. Dobry wieczór, Agnieszko.
Dobry wieczór.
Zapytam najpierw o te poczekalnie w Centrum Zdrowia Matki Polki. Co ty myślisz o takim miejscu, które ma trochę oderwać przyszłą młodą rodzinę od tego stresu związanego z narodzinami dziecka?
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Każde otoczenie, które przypomina nam nasz dom, takie warunki domowe, jakby minimalizuje poziom stresu. To na pewno, ja też widziałam tą poczekalnię, widziałam ten reportaż i powiem szczerze, że bardzo, myślę, że tam rodzice bardzo komfortowo się czują, tatusiowie też, jeżeli z kimś mogą się zmienić przy porodzie, to jakby też jest takie miejsce, gdzie mogą złapać oddech.
No właśnie, bo to nie zawsze jest tatuś. Czasem tatuś się boi wejść na tą salę porodową, czasem jest mama, na przykład kobiety rodzącej, ale powiedziałaś o tym, że to ma być takie poczucie, że jest tak jak w domu. Tak. Bo kiedyś to było codziennością, że rodzi się właśnie w domu.
Tak, kiedyś porody odbywały się w domu. No, zacznijmy tutaj od średniowiecza, ale do połowy XIX wieku rzeczywiście porody odbywały się w domu. I tak naprawdę przy porodach nie było mężczyzn, były kobiety. To była mama, babcia, czy kobiety z najbliższego otoczenia, które też już rodziły, które miały doświadczenie i wiedziały, jak tą kobietę wspierać. No oczywiście była albo akuszerka, czasami mówiło się na tą kobietę, która wiedziała, jak pomóc rodzącej podczas porodu, żeby było jej lepiej, jakby chodzi mi tu bezpośrednio o fizjologię, tak? I żeby zapobiegać różnym takim sytuacjom, które się zmieniają. No to mówiono czasem na nią babka. To była kobieta bardzo doświadczona, która rzeczywiście jakby jeździła do tych porodów, towarzyszyła i dbała o to, żeby rodzącej się lepiej rodziło, ale też, żeby dziecko przyszło bezpiecznie na świat.
Ale to była zawsze wiedza czerpana tylko z tego, co się widziało do tej pory, z doświadczenia, prawda?
Myślę, że dużo tutaj, tak. Dużo robiło doświadczenie i no i to te kobiety, które były obok, które już rodziły, to też wiedziały, co one czuły i widziały, jak się kobieta zachowuje rodząca, więc mogły swoim doświadczeniem tutaj wesprzeć ten proces i ten niesamowity cud narodzin.
W którym momencie zaczęli w tym uczestniczyć mężczyźni? To znaczy przede wszystkim lekarze, bo najpierw lekarze, tak się domyślam.
Tak jak opowiadała, myślę, że znana bardzo wielu osobom położna Irena Hołuj, to na początku w ogóle, jak ona pracowała jeszcze w czasach PRL-u, można powiedzieć, że przez 25 lat ona sama powiedziała, że odbierała porody. Natomiast później przyjmowała. I chciałam do tego nawiązać, bo nie wiem, czy nie wszystkie osoby wiedzą, dlaczego ten termin jest taki ważny. Bo odebrać poród oznaczało, że jakby rodząca nie miała wpływu na nic, tylko jakby robiła wszystko pod dyktando, musiało być tak, w konkretny sposób. Natomiast przyjmowanie porodów polega na tym, że położne, no i osoby, które towarzyszą rzeczywiście kobiecie. Kobieta ma wpływ na to, w jaki sposób urodzi i to jest przyjęcie na dłonie położnej, tak, przyjęcie, no niesamowite, no, nowego życia, tak, dziecka i przyjęcie też tej mamy, która się też rodzi razem z tym dzieckiem.
Czyli chodzi o taką podmiotowość kobiety podczas porodu. Mhm. A wracając do mojego pytania, kiedy mężczyźni, od kiedy mężczyźni?
Irena Hołuj też pisała i w takim wywiadzie obszernym powiedziała, że na początku były takie izby położniczej. Trochę to wyglądało jak dom narodzin. Natomiast później właśnie w czasach PRL-u, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale wprowadzono nakaz, tak, że wszystkie kobiety musiały rodzić w szpitalach. No i wtedy tak, wtedy to już jakby tutaj ta strona medyczna, były położne, byli lekarze, byli też mężczyźni, tak, przy tych porodach i wtedy nie wszyscy tak rodzili w szpitalu, ponieważ jeszcze za mało było tego personelu wykształconego, żeby wspierać w szpitalach taką liczbę rodzących.
Tak sobie myślę, że w momencie przeniesienia tego porodu do szpitala. Z jednej strony kobiety powinny czuć się bezpieczniej, no bo jest to jakieś zabezpieczenie medyczne, o wiele większe niż podczas porodu domowego. Ale z drugiej strony, przenosząc tę sytuację do zimnego bądź co bądź szpitala, takiego, który przynosi też pewien poziom stresu, to te przyszłe mamy, te rodzące, wcale nie czują się w szpitalach często bezpiecznie. One wolałyby to zrobić właśnie w jakimś takim swoim środowisku. I przecież tak się przez lata robiło.
To znaczy, ja powiem tak, to, jakim rodzice wybierają miejsce, musi być w zgodzie z ich przekonaniami, z ich poczuciem bezpieczeństwa. I no, dzisiejsza sytuacja w szpitalach wygląda zupełnie inaczej. Te otoczenia są zupełnie inne, jest więcej możliwości. I jeżeli ktoś się decyduje na poród w szpitalu, to ten poród naprawdę może być piękny. Mogą być do tego przygotowani w taki sposób, że przeżyją to, jakby nie będzie dla nich znaczenia, że to jest szpital. No teraz te sale porodowe, tak naprawdę to są oddzielne pokoje, gdzie jest większa intymność. Oni są w jednym miejscu, nie ma, nie wiem, 10 rodzących obok siebie, gdzie nie ma intymności, nie ma jakiegoś przedzielenia, każdy siebie słyszy, tak? To jest zupełnie inaczej. Kobieta może się poruszać podczas porodu, jest, bardzo często może korzystać z piłki, z imersji wodnej i teraz rodzić w pozycjach wertykalnych, czyli tak jak podpowiada instynkt i tak jak też czuje, że po prostu jest jej tak naturalnie lepiej.
No ale sam fakt, że przenosimy się w jakieś nowe miejsce w trudnym momencie, no bo jeżeli odpłynęły już wody, no to trzeba szybko do tego szpitala się przenieść i trochę nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mówię tutaj o tych, które rodzą po raz pierwszy, no bo to wtedy chyba ten stres jest największy, za drugim razem już trochę mniej.
Znaczy, no myślę, że tak, no stres tutaj odgrywa bardzo dużą rolę i jeżeli go zminimalizujemy, to ten poród będzie zupełnie inaczej wyglądał. Natomiast ja jakby jestem przy zdaniu, że to jest wybór rodziców, bo nie wszyscy są gotowi na to i mogą, jakby są otwarci na to, żeby rodzić w domu, ale też pamiętajmy, że jeżeli wybieracie, drodzy rodzice, poród domowy, to są położne, które was przygotowują i jest wcześniej wywiad, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, tak, do porodu domowego.
To też kwestia bezpieczeństwa.
Tak. I to się dzieje. Natomiast ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja jestem ostatnio, mogę nawet powiedzieć, zakochana w porodach w głębokim relaksie. Jestem instruktorką hipnoporodu i powiem szczerze, że taki sposób przygotowania do porodu daje naprawdę wiele możliwości. Na pewno stres jest bardzo, bardzo zminimalizowany, ale mama, która ćwiczy sobie pewne rzeczy, jeszcze będąc w ciąży, rodzice ćwicząc razem, nawet jeżeli zmienią tą przestrzeń, to nie wiem, pobyt na izbie przyjęć, wejście do sali, w której będzie poród, jakby nie jest dla nich takim doświadczeniem negatywnym. Tak,
no dobrze, to powiedzmy o tym przygotowaniu. Są szkoły rodzenia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ich nie było. Spotykam się nadal z takimi opiniami, a po co to wszystko? Przecież dawniej dzieci się rodziły i bez szkół rodzenia i po co tam chodzić? Ty mówisz tutaj o takim przygotowaniu pewnie bardziej psychicznym, też psychologicznym do samego porodu, o tym jak zmienić swoje myślenie, żeby później w tym krytycznym momencie wiedzieć, co sobie na przykład powtarzać w głowie, tak?
Pytasz o hipnoporód,
tak?
No to jest całe przygotowanie. Tutaj polega to na tym, żeby chyba czasu by nam nie wystarczyło, żeby wszystko powiedziała, ale najważniejsza istota jest taka, że kobieta i rodzice jakby uczą się jakby odpuszczać wszystko, co jest dookoła, a skupić się na tym, co jest tu i teraz i co się czuje, tak? Czyli takie właśnie puszczenie wszystkich mięśni, pozytywne nastawienie do wszystkiego. No To jest naprawdę niewiele, co powiedziałam, ale to jest, no trzeba się do tego przygotować i to praktykować wcześniej. Taka mama idzie ze swoim nagraniem, ze swoją muzyką, gdzie są konkretne tak słowa, które ją prowadzą i nawet jeżeli ktoś się zapyta, nie wiem, położna czy lekarz o coś, to ona może odpowiedzieć, a potem wkłada z powrotem słuchawki i jest, że tak powiem, w swoim świecie. To polega na tym, że poziom po prostu endorfin i oksytocyny, które pozytywne, to są pozytywne hormony, jest tak wysoki, że nawet jeżeli pojawia się kortyzol i później adrenalina, która musi się pojawić, jest po prostu, ten poziom jest bardzo duży i no, można naprawdę urodzić pięknie, w relaksie, nie czując bólu.
To myślę, że wiele kobiet, które już rodziły, zastanawiają się, czy mogłoby to wszystko pójść inaczej, bo jednak te wspomnienia z porodów często nie są piękne. Po prostu kojarzy się to z bólem, chociaż słyszałam, że tego bólu się później nie zapamiętuje. Że on jakoś we wspomnieniach znika.
Tak, jakby wszystko, ten ból rzeczywiście, to wspomnienie znika, bo kobiety pamiętają, jakby samo wzięcie w ramiona swojego dziecka, no jest tak pięknym wydarzeniem, że jakby to rekompensuje wszystko. A ja chciałam się tutaj podzielić swoim osobistym doświadczeniem. My mamy troje dzieci, natomiast mogę powiedzieć, jakby w tamtym momencie, nie wiedząc o relaksacji, nie wiedząc o hipnoporodzie, rodzie, właśnie takim podejściu. Ja drugie nasze dziecko urodziłam bez bólu. Urodziłam, można powiedzieć, w takim stanie wielkiej euforii i drugie nasze dziecko w ogóle nie płakało, jak się urodziło. Było tak szczęśliwe, chyba upojone tymi hormonami szczęścia i miłości, że w ogóle nie płakało.
Niesamowite. Proszę sobie poczytać, jeżeli macie Państwo na przykład w rodzinie kogoś, kto jest przed porodem, przygotowuje się, to można zajrzeć i zgłębić ten temat. Myślę, że warto, na pewno będzie to odprężające. Jest jeszcze jedna taka kwestia. Pandemia sprawiła, że przez długi czas na sale porodowe wchodziły tylko kobiety. I usłyszałam od jednej z położnych, która przyjmuje bardzo dużo porodów, że to bardzo dobrze, bo kobiety, nie mając obok siebie partnera, rodzą sprawniej. Jak sądzisz, czy rzeczywiście jest tak, że kobieta jest bardziej skupiona na zadaniu, taka no po prostu przygotowana na to, że musi sobie sama poradzić, gdy nie ma nikogo na sali, tylko ona i położna? Czy ta obecność partnera przynosi coś jeszcze, co może bardziej pomóc?
To znaczy, tak, ja też się spotkałam z takim stwierdzeniem i też rozmawiałam z różnymi położnymi i one coś takiego zauważyły. Ja myślę, że tak, no w tym trudniejszym czasie kobiety były bardziej zadaniowe, no i miały takie podejście, żeby to wszystko sprawnie przeszło. Natomiast trudno mi jest odpowiedzieć, nie rozmawiałam z takimi mamami, które rodziły na początku w tej pandemii tak od razu jakby zmuszone były do tego, żeby rodzić bez partnera. Natomiast to, co mogę powiedzieć, bo przygotowywałam zdalnie na przykład taką mamę, która wiedziała, że będzie rodziła sama, i takie mamy mają bardzo przemyślane ten poród, mają bardzo przemyślany plan porodu, który jest dołączony do dokumentacji medycznej. Natomiast też to, co pomagało takim mamom, i ja wiem, że to się na przykład działo, to, że zabierały na przykład jakąś rzecz męża, tak, czy partnera, żeby tak czuć ten, nie wiem, czy z zapachem, czy to była jakaś koszulka, czy to było też jakieś nagranie, które sobie puszczały, bo to było możliwe. Albo czasami dzwoniły, tak też jest. Natomiast odpowiadając na drugą część, ja uważam, że to jest obecność tego taty,
drugiej osoby, może,
tak,
bo to nie zawsze
czy
tata,
osoby bliskiej, no jest ważne, bo wtedy kobieta wie, że nie jest jakby położna sama, ale wtedy kobieta wie, że może wszystko odpuścić, tak mówiąc wprost, bo osoba towarzysząca, osoba bliska ma w głowie wszystko to, co ta kobieta chciała, żeby się w porodzie wydarzyło. Czyli cały plan porodu, to nie jest tak, że sobie tylko siedzi, trzyma za rękę, tylko rzeczywiście, no nie wiem, jeżeli ktoś nie chciał znieczulenia, to taka osoba może przypomnieć, słuchaj kochanie, tak?
Ale przecież nie chciałaś.
Nie chciałaś. No jeżeli kobieta 3 razy odpowie, że teraz chce, to znaczy, że zmieniła zdanie, bo to może się wydarzyć. Natomiast jakby to jest osoba, której się zostawia wszystko, a wtedy kobieta może skupić się na swoich przeżyciach, przeżyciach, może odpłynąć, może po prostu sobie spokojnie w tych falach skurczy macicy, tak, zbliżać się do spotkania ze swoim dzieckiem, jakby nie skupiać się na tym otoczeniu.
Partnerzy się boją porodu, tak samo jak kobiety?
Ja myślę, że nawet boją się bardziej, bo boją się i o tą swoją najbliższą osobę, czyli żona czy partnerkę, ale też o dziecko. Tak? Natomiast no, nie każdy może ma i czuje się na siłach, żeby towarzyszyć w porodzie. Natomiast w takiej sytuacji ja zachęcam rodziców, żeby do momentu, kiedy dziecko się jeszcze może tak powiem nie urodzi, no to niech będzie osoba bliska inna, która wspiera, ale w momencie, kiedy się dziecko urodzi, to żeby wtedy rzeczywiście tato towarzyszył już tym swoim najbliższym osobom, bo to jest moment, kiedy zawiązują się silne więzi i ta miłość ma być między nimi, a nie między kimś innym, tak? Tylko on ma usłyszeć, jaki to jest piękny, wspaniały, jaki mają wspaniałe dziecko, to oni razem mają się z tego ucieszyć.
No właśnie, bo wtedy rodzi się nie tylko dziecko, ale i mama, i rodzi się tata, właściwie powstaje cała rodzina. Porozmawiajmy jeszcze o tym, co się dzieje tuż po porodzie. Ja już tak napomknęłam o tej szkole rodzenia. Szkoła rodzenia tylko w części oczywiście przygotowuje do samego porodu, ale przede wszystkim ma przygotować do tego, co dzieje się później. I nie wiem, czy w ogóle rodzice, którzy spodziewają się pierwszego dziecka, wiedzą, z czym będą mieli do czynienia. Może przez obserwację, jeżeli gdzieś tam w rodzinie jest maluszek, ale właściwie to każda ta sytuacja może być zupełnie inna. Do tego w ogóle da się przygotować?
No nie wiem, czy się tak w 100% na pewno nie da się przygotować. Myślę, że jakby to przeżycie jest tu i teraz, tak? Więc jeżeli dziecko się urodzi, to wtedy rodzice tak naprawdę się wszystkiego uczą. Natomiast to, co powiedziałaś, szkoła rodzenia jest ważna, ponieważ jakby przygotowuje informacyjnie, ale dwa, spotykamy się też z innymi rodzicami, z innymi parami, które czasami zadają takie pytania, które dla nas, no my byśmy ich nie zadali. Więc jakby ta wiedza będzie jakby też z różnych tak stron ujęta. Natomiast po porodzie, moi drodzy rodzice, to, co jest istotne, dajcie sobie czas na to wszystko, na naukę. Nie musicie w ciągu 5 minut przebrać dziecka. Nie musicie zrobić wszystko tak, jak robi ktoś, kto ma 2, 3 dzieci. Pamiętajcie, że to jest wasz czas i macie czas na to, żeby się tego nauczyć w praktyce. Bo w teorii łatwo się nauczyć, ale w praktyce no, trzeba to zrobić po raz pierwszy.
No i przede wszystkim nie trzeba zapraszać od razu do domu gości, którzy będą chcieli zobaczyć, po pierwsze zobaczyć dziecko, ale po drugie zobaczyć, jak ci rodzice sobie radzą z tym dzieckiem.
Oczywiście, oczywiście tak. I pamiętajcie, że możecie otoczyć się osobami, które was w tym czasie wesprą, będą z wami, powiedzą. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo ważne jest dla mam, i ja tu też chciałam zwrócić na to uwagę, żebyście, drogie mamy, wiedziały też, co to jest połóg. Jakby więcej informacji na ten temat, co się z wami będzie działo po porodzie, żebyście nie były niczym zaskoczone, przygotowane, ale też jakby to dzięki temu będziecie pewniejsze i spokojniejsze.
Widziałam ostatnio takie tłumaczenia zagranicznego tekstu, które gdzieś tam krążą po internecie. Takie różnego rodzaju, no, nawet nie artykuły, tylko takie myśli po prostu. Gdzieś tam na nie trafiam co jakiś czas. Natomiast ten tekst mnie bardzo ujął, dlatego że miał w swojej treści takie słowa: nie trzymaj dziecka, trzymaj mamę. Chodziło o to, żeby dorosły, który może wspierać taką młodą matkę, nie zajmował się samym dzieckiem, bo to dziecko otrzymuje multum miłości od matki, jest zaopiekowane przez nią, natomiast najwięcej tego wsparcia potrzebuje młoda matka.
Bardzo, bardzo dużo potrzebuje, zwłaszcza przy pierwszym, znaczy po pierwszym porodzie, czy przy pierwszym porodzie. I no to jest myślę punkt, który jest istotny, to co powiedziałaś. Mama zaopiekowana, mama, która będzie się dobrze czuła, mama, która nie będzie słyszała, że ojej, jak ty przebierasz, ojej, jak ty robisz, tylko rzeczywiście będzie w takim otoczeniu najbliższych, którzy jej po prostu pomogą i będą towarzyszyć, to jest największe szczęście, jakie może spotkać młodą mamę, tak? To jest bardzo, bardzo ważne, bardzo, bo wtedy mama jest sprawcza, mama dobrze jakby idzie do przodu, nie ma problemów z karmieniem piersią, nie ma problemów z codziennością, tak? A wiadomo, że jeżeli mama będzie zadowolona i będzie w tym spełniona, to dziecko będzie szczęśliwe i jakby to tutaj wykluczają się później jakieś depresje i takie trudności późniejsze, tak? Które mogą gdzieś towarzyszyć. Także to jest bardzo, bardzo ważne.
To jak tej mamie pomóc? Po pierwsze, z perspektywy partnera, a po drugie, z perspektywy jakichś tam osób z zewnątrz, które może chciałyby udzielić pewnego wsparcia, tylko nie do końca wiedzą jak, no bo czy tutaj wpychać się komuś do mieszkania, kiedy jest noworodek, no pewnie niekoniecznie, ale jakoś wesprzeć by się chciało.
Ja myślę, że te osoby, które potrzebują takiego wsparcia z zewnątrz, to same tego wsparcia szukają. Mhm. Ja bardzo często jeżdżę po porodach. Tuż po porodach to do domu rodziców, bo rodzice na przykład no, nie wiedzą, co się dzieje, dopiero przyjechali ze szpitala i jak sobie tutaj to wszystko zorganizować. Nawet nie zorganizować, tylko jak to zrozumieć. I naprawdę, kochani rodzice, jeżeli mnie teraz słuchacie, przyda się ktoś, kto przyjedzie, czasami wystarczy tylko jeden raz, pokaże, podpowie, ale wytłumaczę, tak? I że usłyszycie to z zewnątrz, że to jest normalne, że tak to wygląda, jak wygląda połóg, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego mama tak reaguje, nie inaczej, bo po porodzie są też te hormony muszą się wyrównać, więc może być tak i tak jest, że mama raz się śmieje, potem płacze, sama nie wie, co się dzieje i naprawdę jakby zobaczenie tego z perspektywy kogoś, kto was w tym uspokoi i powie, słuchaj, jest dobrze, tak jest, to jest normalne, to potem wszystko idzie tak jak, no pięknie bym powiedziała. Czasami wystarczy naprawdę jedno spotkanie i spokój rodziców jest wtedy nieoceniony.
A co najbardziej niepokoi takich młodych rodziców? To znaczy, nie wiem, spodziewali się, że dziecko będzie spało, a wcale nie śpi, a miało leżeć w łóżeczku, a trzeba je nosić, tak? To są takie
niepokoje? Ja myślę, że to jest
niepokoje.
Taki chaos. Myślę, że to jest taki chaos w głowie, tak? Że co się dzieje? Dlaczego, nie wiem, dlaczego ja płaczę? A dlaczego ja się teraz śmieję? Co ja mam zrobić? Czy robię wszystko dobrze, tak? Nie chcę zrobić krzywdy mojemu dziecku. Czy na pewno wszystko jest dobrze? Takie podstawowe to są rzeczy. I tutaj potrzebny jest ktoś, kto was uspokoi, kto, że tak powiem, pozwoli wam otworzyć skrzydła w tym rodzicielstwie, które właśnie się zaczęło.
To też są chyba takie lęki. Tutaj dochodzimy do pewnej pętli, bo na początku rozmawiałyśmy o tym, jak porody wyglądały kiedyś, ale takie mam wrażenie, że kiedyś to nie było takich problemów, bo domy były wielopokoleniowe, więc te kobiety doświadczone w wychowywaniu dzieci to były na miejscu i nie trzeba było się martwić czymś, bo no tutaj babcia podpowiedziała, tu jakaś ciocia, która też niedawno urodziła dziecko, czy jakaś kuzynka i zawsze te kobiety się zbierały i pomagały. Wychowywaniu
tak,
dziecka.
Tak, no tak, to otoczenie kobiet i środowisko kobiet jest istotne. Ja tu chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, bo to mi się bardzo podoba. No u nas tego w Polsce nie ma. Natomiast na Białorusi jest taki zwyczaj, że jak kobieta urodzi dziecko, to te kobiety, które najbliżej mieszkają, to przez 40 dni codziennie jedna kobieta przychodzi do tej rodzącej, przynosi jakiś tam drobny upominek albo coś zrobi dla niej i siada i nic nie mówi, tylko słucha. Więc ta rodząca przez 40 razy opowiada ten swój poród. Jakby to się wysyca, tak? Bo jakby ona to sobie i później już nie ma problemu. Tak, z tym tematem, że poród wyglądał tak czy inaczej. Więc to dla mnie to jest też niesamowite i warto o tym pamiętać, że jeżeli idziemy do takiej młodej mamy, zwłaszcza tej, która pierwszy raz urodziła, nie mówmy za dużo, nie radźmy, słuchajmy, bądźmy. Tak, uśmiechnijmy się, zróbmy ciepłą herbatę, powiedzmy jej, że pięknie wygląda, że ma ładne dziecko, ale minimum słów, a po prostu towarzyszenie i słuchanie to bardzo pomaga mamom.
A to piękne, bo to pomaga też w takim przepracowaniu sytuacji, jeżeli ona była trudna. To ma aspekt psychologiczny. Ludzie to wymyślili, zanim wymyślili psychologię pewnie.
Tak, to jest dawna praktyka, ale myślę, że nadal to funkcjonuje. No i powiem szczerze, bardzo mi się to podoba.
Jak sądzisz, Agnieszko, w jakim kierunku będziemy iść? Czy pozostaniemy przy tym rodzeniu dzieci w szpitalach, czy opieka okołoporodowa rozwinie się na tyle, że będzie można swobodnie podejmować takie wybory i to nie będzie na przykład problemem, żeby zdecydować się na poród domowy i będzie odpowiednia liczba personelu, który pojawi się w razie czego w takim domu i dojedzie do rodzącej?
Ja myślę, że to jest za każdym razem kwestia wyboru i bezpieczeństwa konkretnych rodziców. Natomiast myślę, że wszystko idzie w tą stronę, że rzeczywiście tego personelu, który towarzyszy rodzicom w domu, będzie więcej. Natomiast tak jak mówię, no to jest kwestia wyboru, bo jedni rodzice się zdecydują, natomiast inni po prostu nie będą, nie będzie to dla nich. Teraz można wybierać, tak? Można wybrać miejsce, w którym się rodzimy. Nie jesteśmy przypisani do konkretnej placówki. Można w niektórych miejscach rodzić ze swoją położną, którą wcześniej poznamy i ona zna plan porodu i może być wszystko zrealizowane. Jakby tak, te najważniejsze punkty, które, na którym kobiecie zależało, rodzicom. Także ja myślę, że moi drodzy rodzice, myślcie, szukajcie informacji, żebyście byli świadomi, wybierajcie, możecie. Taka ciekawostka też, na przykład teraz taka moja znajoma Dula, która na Śląsku działa, na przykład w Gliwicach rodzice do planu porodu teraz mogą wpisać klamra plus 10. Chodzi o to, że tą klamrę można zapiąć na pępowinie 10 cm, tak, od odległości od pępka. Dlaczego to jest istotne? Bo na przykład to jakby pomaga w gojeniu się szybciej. Zaobserwowano, że szybciej, tak, rodzice nie mają z tym problemu, położne środowiskowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są możliwe porody lotosowe, ale na to się decyduje może niewiele osób, nie w każdym szpitalu można w taki sposób urodzić.
Co to znaczy?
Poród lotosowy to jest poród, gdzie nie odcina się pępowiny, tylko rodzi się dziecko, rodzi się łożysko i to...
I dziecko nadal jest przyczepione do mamy, mówiąc kolokwialnie.
Tak jest. Znaczy, no już nie do mamy, ale jakby jest połączona ta pępowina z łożyskiem. To łożysko w odpowiednie, tak, przygotowanie naczynie się, w takim się przechowuje i to w sposób naturalny potem ta pępowina tak odpada, tak, odłącza się. Więc i tutaj właśnie w Gliwicach te 10 centymetrów można w plan porodu wpisać i to jest praktykowane. Myślę, że jeżeli ktoś by chciał w naszych szpitalach o to poprosić, nie byłoby problemu.
Ale to trzeba o tym wiedzieć. Skąd ciężarne mają czerpać tę wiedzę? To wszystko jest do znalezienia w internecie, czy trzeba w jakąś specjalistyczną literaturę się zanurzyć?
Nie, nie trzeba w specjalistyczną literaturę. W internecie dużo rzeczy jest. Natomiast jeżeli komuś zależy na tym, żeby napisać plan porodu, żeby zrozumieć pewne rzeczy, to też można się spotkać. Tak? Nie wiem, może być to dula, może być to położna. Żeby wiedzieć, jakie są możliwości. Tak? A rodzice sami sobie podejmą decyzję, czy to jest dla nich, czy to jest dla nich, czy to jest ważniejsze i to wpiszą w plan porodu. I naprawdę można tak urodzić.
Agnieszka Eichmann, dula, instruktorka hipnoporodu. Proszę sobie wygooglać ten termin. Myślę, że warto sprawdzić, co to takiego jest i czy można urodzić rzeczywiście bez bólu. Była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Agnieszko.
Dziękuję serdecznie. Życzę dobrych porodów.